Słuchajcie, moi drodzy, takie króciutkie, takie naprawdę słowo. Ja mam takie pragnienie, żeby się podzielić jakby tak trzema aspektami ze słowa i wierzę, że nas to wprowadzi w takie miejsce, kiedy tutaj wyjdziemy i będziemy się dzielić słowem poznania w stosunku do was. Chcemy wam tutaj dzisiaj w kościele usłużyć. Mamy to ogromnie w sercu. Jest tu trochę osób w kościele, którzy naprawdę są obdarowani w darze proroczym i w darze poznania i po prostu noszą to w swoim sercu i naprawdę chcą w tym wymiarze się szkolić i chcą w tym wymiarze przede wszystkim służyć w kościele. I tak dzisiaj wierzymy, że Duch Święty nam pokazał, że to jest właśnie ten wieczór, to jest ten czas. Jeżeli ja wierzę, że Bóg, że Duch Święty w fantastyczny sposób usługuje swojemu Kościołowi, kocha swój Kościół i usługuje Kościołowi i wierzę, że na ten wieczór z serca Ojca przez dzieło Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym popłyną naprawdę na tym miejscu słowa życia. Jeśli bardzo dzisiaj oczekujesz tego i jeśli bardzo tego pragniesz, to bądź otwarty. Będziemy to robić w otwarty sposób, żeby cały Kościół to słyszał, bo jest to budujące. Nieraz bywa, że kiedy pewne słowo usłyszysz, ono jest przekazane innej osobie, a ciebie to dotknie, to możesz naprawdę przez wiarę chwycić to słowo i powiedzieć tak, ono się mnie też dotyczy. Zrobimy to też w taki sposób, że jeżeli ktoś nie otrzymałby takiego słowa i poczułby się smutny, ja często tak miałam, że czułam się nieraz taka odrzucona, że osoby, które prorokowały wszystkim, tylko jakoś pominęły mnie. Naprawdę czułam się dawno temu odrzucona. Miałam z tym ogromny problem. I dzisiaj zrobimy w taki sposób, że uwolnimy słowo głośno, będziemy to słyszeć wszyscy, będziemy się tym budować. A jeżeli ktoś się poczuje pominięty i będzie miał takie pragnienie, to już na sam koniec wszyscy będą mogli pójść do domu, a tu może się ustawić ogonek i zespół będzie dalej służyć. Tak, żeby nikt się nie czuł pominięty, wszyscy otrzymali dzisiaj słowo życia, które będzie go budować w najbliższym czasie. Jak ja sobie radziłam z tym odrzuceniem? Nauczyłam się przez to wołać do Ducha Świętego. Najpierw przychodziłam do komory i wołałam do Ducha Świętego wręcz w takiej rozpaczy, w takiej niezgodzie, potem w takim buncie. Były różne emocje, z którymi nie potrafiłam sobie poradzić. Bardzo często tak jak wchodziłam do komory, tak wychodziłam. Emocje mną miotały. I pamiętam, że my potrzebujemy się nauczyć być bardzo wrażliwi. I często słyszałam to na nauczaniach, bądź wrażliwy, bądź wrażliwy. I mówca, który siał to, żeby być wrażliwym, naprawdę zasiał to ziarno. W pewnym momencie kiedyś podeszła do mnie taka liderka, do której miałam ogromne zaufanie, bardzo Boża osoba. I z takim wyrzutem powiedziałam, do mnie nikt nie prorokuje. Był Paul Jackson, wszystkich. Ja już tak naprężałam szyję, że mało jej nie złamałam, a on nic. I ja to był naprawdę mój ból. I wtedy ona powiedziała, ale ty słyszysz Pana, zacznij słyszeć od Niego bezpośrednio. Nie musisz mieć pośredników ludzi. Ja mnie zdenerwowała. I ja poszłam do komory i zaczęłam znowu rozpaczać. I wtedy usłyszałam, bądź wrażliwa. To słowo mi się przypomniało. I wtedy pomyślałam, coś jest na rzeczy. I powiem wam, że to jest najcudowniejszy czas, kiedy ty możesz zamknąć się w komorze i słyszeć bezpośrednio. My żyjemy w erze Ducha Świętego, w erze już tej, gdzie wszystko się dokonało, gdzie Jezus oddał swoje drogocenne życie. I dzisiaj On chce do każdego z nas mówić i prorokować i mówić słowa życia. To jest kwestia naszej decyzji. Bywało też tak na nauczaniach i bardzo chcę dzisiaj się z wami z tym podzielić, jak ja sobie radziłam i jak wyszłam z takiego kryzysu. Nieraz przychodziłam na nauczanie, było nauczanie bardzo mocne, ale mój radar wyłapywał wszystkie takie sytuacje i takie myśli z tego kazania, które potem mnie oskarżały. Ja przychodziłam, rzucałam torbę w pokoju, mówiłam, znowu się czuję oskarżona i potępiona, mam już tego dosyć. Nie będę chodzić do kościoła. Byłam bardzo oburzona. Byłam bardzo zła. Moje radary wychwytywały tylko takie rzeczy, które mi szkodziły. I w komorze wylewałam swoje serce, bo tak mówi Biblia. Ale wiecie, czasami wylewasz emocje i nagle już się tak zmęczysz, że potrzebujesz wyjść, coś zjeść albo się położyć spać i nie załatwiasz sprawy. Musisz na to zwrócić uwagę, że jest taka chwila, kiedy wchodzisz do komory i wylewasz swoje łzy, swoje emocje, ale potrzebujesz naprawdę się wyciszyć, jak Biblia mówi, zmusić wszystko to, co ci się w głowie nakręca, a co się sprzeciwia Bożej prawdzie, do posłuszeństwa Bożej prawdy. Jest tak, ja to parafrazuję, to jest w Jakubie, przestudiujcie sobie, cały jeden prawie rozdział jest temu poświęcony. Co to znaczy? To jest pewna rzecz. Jeżeli słyszysz tylko same oskarżenia, coś jest nie tak, bo inni słyszą i tego nie słyszą, to co ty słyszysz. To jest kwestia tego, komu ty oddajesz swoje ucho. Diabeł wykorzysta wszystko, żeby cię oskarżyć. Diabeł wykorzysta każdy niuans. Ja miałam taką sytuację, że nieraz gdzieś mi się noga podwinęła w kościele i ktoś mi zwrócił uwagę, zwłaszcza lider, a potem ten sam lider na kazaniu mówił pewną rzecz, ja to natychmiast związałam i natychmiast w mojej głowie przychodziło coś takiego, o, obgadali mnie, wszyscy już wiedzą i mój radar tylko chodził za tym, co jest złe i diabeł mnie tym karmił. To jest bardzo niewłaściwe. Ja was tak zachęcam, żebyśmy coś z tym zrobili, bo to jest trudne. Owszem, są sytuacje, które mogą być niewłaściwe, tak? My potrzebujemy badać słowo, rozsądzać słowo, tak jak mówi Biblia, ale zwróćmy na to uwagę. Nie wychodźmy z komory, dopóki nie otrzymamy odpowiedzi. Zacznijmy wersety czytać biblijne, tak długo, aż się nakarmimy, aż nasz duch przyjmie prawdę na nasz temat, aż nasza dusza się uspokoi, wyciszy, a nasz duch weźmie górę i panowanie nad duchem. I róbmy to tak długo, aż przyjdzie przełom w naszym życiu. Kiedyś pamiętam na nauczaniu jedna osoba z naszego kościoła powiedziała, że my potrzebujemy wzrastać z chwały w chwałę, i z wiary w wiarę. Ja sobie myślę, o co chodzi? Ja nie rozumiem. Ale tak mocno to zapamiętałam, że sobie to zapisałam i chodziłam z tym. Mówiłam, co to oznacza? Wzrastać z chwały w chwałę. Z wiary w wiary. I podjęłam taką decyzję. To było ciekawe, że Duch Święty zapytał mnie w sercu, czy ja się na to decyduję. Jakbym wiedziała od początku, ile to będzie trudu i wysiłku kosztowało, to bym się chyba jeszcze bardziej wzdrygała. Ale warto odpowiedzieć Duchowi Świętemu, tak, decyduję się, poddaję się całkowicie Tobie i pragnę wzrastać z chwały w chwałę, z wiary w wiarę. To jest koszt. Wiecie, jaki to jest koszt? Pamiętacie, jak dzieliliśmy się tutaj tym słowem z Ewangelii o tym, jak Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, spracowani, obciążeni, a ja was pokrzepię. I potem jest tam napisane, weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, ponieważ jestem cichy i pokorny sercem. Wróćmy na chwilę do tego. Bezpiecznie jest zaprząść się do jarzma Pana. Za czasów Chrystusa, jak dwa woły ciągnęły wóz, ciągnęły pług, to starszy wół był zaprzęgnięty z młodszym wołem. Młodszy fikał i szukał wolności, a starszy już wiedział, że kiedy snuje w odpowiedni sposób i trzyma tę uprząż, to jarzmo, to wiedział, że jak nie będzie się wychylać i fikać, jarzmo nie będzie dla niego obciążeniem. On będzie płynąć z tym jarzmem, on będzie współgrać z tym jarzmem. I pewnie jakimś takim kopniakiem uczył tego młodego, żeby był posłuszny. Bo zależało też temu starszemu bykowi, żeby młodszy byczek był poddany. Bo jak on się szarpał, to starszemu też się jarzmo zaczynało wyrywać. Trochę inaczej jest z Jezusem. Jezus mówi, wejdźcie w moje jarzmo, przyjmijcie moje jarzmo. I my potrzebujemy się przyglądać Jezusowi, Ducha Świętego pytać, objaw nam jarzmo Jezusa Chrystusa. I pierwsza myśl, jaka się nasuwa, jarzmo, w którym chodził Jezus, on chodził w woli Ojca. Dlatego powiedział, że to jest słodkie jarzmo, to jest lekkie jarzmo. Ciężar chodzenia w woli Ojca jest słodki, jest lekki. Bo brzemię to jest ten ciężar, ta odpowiedzialność. Jezus do końca był odpowiedzialny, do końca był świadom, w czym chodzi. Dlatego nas dzisiaj zachęca, weźcie moje jarzmo. To jest chodzenie w woli Ojca. Jeżeli chcemy poznać wolę Ojca, chcemy poznać jarzmo Jezusa, naprawdę mamy co robić w komorze. Możemy wziąć Biblię i pytać. Duchu Święty, objaw nam to. Duchu Święty, objawiaj mi to. Duchu Święty, zachęcaj mnie. Duchu Święty, ja tutaj nie potrafię. Duchu Święty, ja tutaj nie mam siły. Ja tutaj padam. Ja tu się po prostu przewracam. Duch Święty cię podniesie ze wszystkiego, jeżeli staniesz na obietnicy, że na przykład w Nim wszelka łza będzie wytarta, wszelka łza będzie otarta. Jeżeli tylko staniesz na tej obietnicy, ale widzisz, to jest coś takiego, że mogą przychodzić kłamstwa, wróg niełatwo odpuści i będzie cię okłamywał. Będzie mówić do twojego umysłu, nie, ty się nie nadajesz, ciebie tu skreślają. Ciebie tu odrzucają, ty jesteś jakiś marginalny, jakiś dziwny. Albo ktoś ci tutaj dokuczył w tym miejscu, w kościele, gdziekolwiek. Ktoś ciebie odrzucił, ktoś nie zrobił podług twojej myśli. To tutaj potrzebujemy podjąć taką decyzję, że Jezus Chrystus ma inne zdanie o mnie. Jakie myśli ma Bóg? Myśli o pokoju. I kiedy staniemy w wierze na tym słowie, tylko przez wiarę możemy się podobać, uwierzymy i zawierzymy, że Jezus w inny sposób myśli niż ja myślę. I od tego zaczniemy i zgodzimy się z tym. I poprosimy Ducha Świętego, żeby to objawienie zgody z tym słowem włożył w mojego wewnętrznego człowieka, to prawdziwie wyda owoc i moje życie zmieni się na jakości. Nagle światło zajaśnieje w twoim sercu, będziesz widzieć rzeczy i rzeczywistość inaczej. Nagle osoba, do której nie chcesz się uśmiechać, przed którą uciekasz, pójdziesz i przywitasz się i zobaczysz, że to jest wspaniała osoba, że miałeś złe zdanie o niej, złe myślenie o niej. I to są te kroki ku budowaniu jedności, ku budowaniu rodziny. To jest to, że Jezus powiedział, kiedy chcesz przyjąć to jarzmo, wziąć to jarzmo, najpierw wziąć, czyli to mówi o pewnej decyzji, że ja pozwalam nałożyć sobie to jarzmo na siebie i mam tę pewność, że Chrystus idzie ze mną i ja się będę od Niego uczyć, a Duch Święty jest moim cudownym nauczycielem i On mnie wszystkiego nauczy. I cokolwiek to by nie było w moim życiu, co mi się wysuwa spod kontroli, co jest dla mnie trudne, ciężkie, to chodząc w jarzmie Pana, naprawdę te rzeczy się rozwiązują i światło przychodzi do tych sytuacji. I to jest to, o czym też mówiła ta osoba, że my potrzebujemy wzrastać z wiary w wiarę, z chwały do chwały. Po prostu przechodzić przez kolejne poziomy, coraz wyżej, wyżej i wyżej. I to jest ważne, żebyśmy mieli taką świadomość, taką perspektywę. Jeszcze dwie rzeczy. Jeden cytat z Biblii, bardzo krótko. Żebyśmy naprawdę dzisiaj ten czas poświęcili na to, o czym mówimy. Może ja to teraz znalazła. O, tu. Jest taki piękny fragment w Pieśni nad Pieśniami. Wszyscy wiemy, jako wierzący, że ta księga Pieśń nad Pieśniami, ona mówi o miłości oblubieńca do oblubienicy. I wszyscy wiemy, że to jest poemat. Ale w tym poemacie kryje się ta prawda, że Kościół jest oblubienicą, a Chrystus jest oblubieńcem. Jest taki piękny fragment w 2 rozdziale, w 14 wesecie. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin, daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna dźwięku, wdzięku twoja postać. Jak byliśmy w tym roku na Ukrainie, to ja już się tydzień temu dzieliłam, że siedziałam na ławeczce i pomyślałam wtedy tak, Panie, jakie byłoby przesłanie do Kościoła? Co chciałbyś powiedzieć do tego Kościoła? Jeśli możesz, jeśli chcesz się mną posłużyć, to daj mi jakiś przekaz, proszę Cię, jeśli chcesz. I tak nasłuchiwałam, modliłam się w językach i usłyszałam, jak grucha gołąb. I trochę mnie to rozśmieszyło. Jak otworzyłam oczy, ja mówię, nie, to chyba nie jest do Kościoła. Zobaczyłam dużego gołębia, Pana, który się tak nadymał i biegał za gołąbką. Wiecie, jak to wygląda? On po prostu robi cudawianki, tańczy jak szalony, żeby pozyskać względy tej gołąbki. On jest gotowy na głowie stanąć, żeby ta gołąbka tylko zwróciła na niego uwagę, ale gołąbka po prostu mówi, dawaj, dawaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze jest nienasycona. I ten gołąb już się po prostu tam kładzie przed nią. Jest nieustępliwy, nie ustępuje. Cały czas biegnie za tą gołąbką i nie daje po prostu za wygraną, aż gołąbka mu ulega. I to mnie bardzo dotknęło w pewnym momencie. I zobaczyłam Boga, zobaczyłam Pana, który zabiega, oblubieńca, który zabiega o swoją oblubienicę. I zobaczyłam coś dalej i głębiej, bo mi się przypomniało, że oblubieniec woła, daj mi usłyszeć swój głos. I tu się zatrzymałam i wołam, Duchu Święty, o co chodzi? o jaki głos ci chodzi. Ja zobaczyłam, że to jest głos serca, że oblubieniec potrzebuje naszego głosu, głosu naszego serca. I nagle zrozumiałam, że ja jestem sama, a jest to pojęcie oblubieniec Kościół. Jestem częścią Kościoła, cegiełką. I zobaczcie, w tym poemacie, kiedy oblubieniec zwraca się do oblubienicy, to mówi w liczbie pojedynczej i to świadczy o tym, że oblubieniec jest zainteresowany każdą gołąbką w tym miejscu. I każda gołąbka jest mu droga i bliska i od każdej gołąbki on chce usłyszeć ten głos w rozpadlinie skalnej. Czyli z miejsca ukrytego, rozpadlina skalna, to jest miejsce ukryte. Z ukrytego miejsca pragnie oblubieniec usłyszeć twój i mój głos. Po co? Żeby nastąpiło zacieśnienie relacji. Żeby nastąpiło zacieśnienie tej relacji, przepływ miłości, przepływ życia. Jemu jest obojętne, on chce usłyszeć głos. To może być ból twojego serca, to może być radość twojego serca. On chce usłyszeć twój głos, prawdziwy twój głos. I nie bój się ten głos wydobyć w rozpadlinie skalnej. On czeka na to. On nazywa twój i mój głos słodkim głosem, bo on zawsze patrzy szerzej, dalej i głębiej. On patrzy z góry. On wie, że dzisiaj twoje serce może boleć i krwawić. Ale jeśli rozpoczniesz wydobywać swój głos z rozpadliny skalnej, on cię pochwyci w sidła swojej miłości i zmieni twoje życie. I twój ból i twoje łzy obrócą się w radość. I on powie, słodki jest twój głos. On nazywa twój głos słodkim. A cóż dopiero, kiedy my z takiej świadomości gromadzimy się i jesteśmy razem, robimy różne rzeczy, przyjaźnimy się, modlimy się tutaj wspólnie, następuje przepływ życia. I o takie coś dzisiaj, o taką rzecz modlimy się, o takie objawienie, o taką obecność Ducha Bożego, Ducha Proroczego na ten czas się tutaj modlimy i wstawiamy. Że kiedy rozpoczniemy to zadanie, które Bóg dzisiaj przekazał nam, wierzymy, że przepływ życia nastąpi. I też jest dobrze, kiedy usłyszysz słowo życia dla siebie, żebyś chwycił to słowo i żebyś w swoim sercu budował wiarę i coś z tym słowem zrobił. To jest pewna też taka odpowiedzialność. Jest pewna kobieta w Ewangelii. Ona jest ta sytuacja i to zdarzenie. Jest pewna kobieta opisana w Ewangelii. To jest ta kobieta, która namaściła Jezusa w Betanii. O tym wydarzeniu jest napisane w 9 wersecie 14 rozdziału. Zaprawdę powiadam wam, powiedział Jezus, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. To jest niesamowita zachęta. Mówi się, że jest to kobieta, która zajmowała się prostytucją. Są takie ewentualnie też domniemania, że mogła to być właśnie ta kobieta. Ona przyszła do domu pewnego bogatego człowieka w Betanii, gdzie była pewna uczta. Jezus też brał udział w tej uczcie, w tym zajściu. Ona zrobiła zupełnie zaskakującą rzecz. Ona złamała pewną kulturową rzecz. Ona przyniosła bardzo drogi alabastrowy słoik wonnego olejku i wylała go na głowę Jezusa. Nie tylko tak, że go namaściła kropelkami, ale ten olej cały spływał po nim. I potem upadła u jego stóp i zaczęła swoimi włosami wcierać ten olejek w jego stopy. To jest bardzo dotykający obraz. Wiecie co? Ludzie zaczęli szemrać wobec niej, zwłaszcza uczniowie Pana zaczęli szemrać. Powiedzieli, że ale to marnotrawstwo, mogliśmy te pieniądze przeznaczyć dla biednych. Wiecie, kto tak mówi? Wiecie, co przemawia przez to? To jest jakby produkt uboczny tego, co oni powiedzieli. Ale możemy się domyśleć, że po prostu to ich skonfrontowało i sprawiło, że oni się poczuli zazdrośni o to, co ta kobieta zrobiła. Oni byli zabiegani, zapracowani. Oni w wielu miejscach byli też w zamieszaniu. Biegali za Jezusem. I przychodzi kobieta, nikomu nieznana, o jakiejś dziwnej przeszłości i wylewa ten olejek Jeszcze na dodatek Chrystus mówi, że po wszystkie czasy, gdzie będzie głoszona Ewangelia, będą mówić o niej na pamiątkę. Więc jest to dobre miejsce, żeby tu teraz o niej powiedzieć i przypomnieć. Ona wybrała doskonałą cząstkę. Ona u stóp Jezusa uklękła. Ona była w miejscu najdoskonalszym, najlepszym. To jest obraz, że twoje i moje miejsce jest najpierw u stóp Jezusa, żeby Mu usługiwać, żeby Go uwielbiać, wywyższać, mówić Mu o tym, że Go kochasz i w ten sposób przepływa do ciebie życie Pana i Pan mówi, ja ciebie kocham. Możesz się prześcigać z Nim w opowiadaniu o tym, jak bardzo Ty Go kochasz, a On będzie się prześcigać ponad to wszystko i będzie Ci opowiadać, jak bardzo On Ciebie kocha. To siedzenie u stóp Pana i namaszczanie olejkiem stóp Jezusa przyniosło Jezusowi zachętę. On powiedział, ona to uczyniła przed dzień mojego pogrzebu, namaściła mnie na mój pogrzeb. Innymi słowy też zaznaczyła, że rozumie, przyjmuje, to był znak proroczy, ona przyjmuje, że Jezus odda swoje życie na krzyżu, tak jakby rozumiała to, co Chrystus głosił i o czym mówił i na co przygotowywał. Ona przyjęła najlepszą cząstkę, usługiwała Mu w taki sposób. Jezus był tym dotknięty. Jezus był tym dotknięty. Panie, dziękujemy Ci, że na tym miejscu jest obecny Twój Duch, Duch Święty. I Panie Jezu Chryste, Ty tak naprawdę nie potrzebowałeś zachęty, po ludzku myśląc, bo otrzymywałeś ją od Ojca, ale Twoje serce było zbudowane tą zachętą, jaką przyniosła ta kobieta dla Twojego życia. Dziękujemy Ci za ten obraz w Ewangelii. Dziękujemy Ci za to potężne życie, które płynie do naszego życia przez ten obraz. Dziękujemy Ci, że ona to zrobiła, że Ty byłeś, że Ty to w taki Boży sposób skomentowałeś, że za tym idzie tak potężne objawienie. Panie Jezu Chryste, nas tu nie ma, ale my wołamy, żeby Twój Duch był obecny i spoczął teraz tu na nas wszystkich. My wierzymy, że Twój Święty Duch, Duch Proroczy jest obecny tutaj. I z głębi naszego serca wydobędziesz słowa życia i życie tutaj popłynie. Tu ogłaszam, że życie przepływa. Ustanawiam tutaj Boże życie na tym miejscu. I Panie, ogłaszam, że jesteśmy zanurzeni w rzece Bożego życia. I z tej perspektywy i z tego miejsca, Panie, wierzymy, że będziesz nam wszystkim tutaj udzielać.